Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Coaching for Performance w szóstym, gruntownie zaktualizowanym wydaniu to praktyczny poradnik z obszaru coachingu, przywództwa i rozwoju organizacji. Sir John Whitmore, pionier coachingu biznesowego, stworzył książkę, która spopularyzowała model Grove, czyli prostą strukturę prowadzenia rozmów rozwojowych.
Derputus, tym wydaniu współautorką jest Tiffany Gaskell, związana z firmą Performance Consultants. Autorzy przedstawiają coaching nie jako zestaw sprytnych pytań, ani łagodniejszą formę zarządzania, lecz jako sposób budowania świadomości i odpowiedzialności po stronie osoby uczącej się.
Zamiast natychmiast udzielać rad, lider ma pomagać ludziom precyzować cele, rozpoznawać fakty, rozważać możliwości i podejmować własne zobowiązania.
Książka łączy instrukcje prowadzenia rozmów z szerszą krytyką stylu nakazowo-kontrolnego.
Szóste wydanie odnosi te zasady do współczesnych organizacji, w których znaczenia nabierają zaangażowanie, praca zespołowa, szybka zmiana i długofalowa odpowiedzialność. Jej celem jest pokazanie, jak uczynić coaching codzienną praktyką przywódczą, a nie jedynie osobną usługą dla wybranych pracowników. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, model Grow porządkuje rozmowę, ale nie zastępuje uważnego coachingu. Najbardziej rozpoznawalnym wkładem książki jest model Grove, którego nazwa opisuje cztery etapy rozmowy Goal, Reality, Options i Will. Najpierw osoba coachowana określa cel, najlepiej w sposób konkretny i istotny dla niej. Następnie bada rzeczywistość, czyli fakty, dotychczasowe działania, przeszkody i dostępne zasoby. Dopiero wtedy przechodzi do opcji, zamiast zbyt szybko przyjmować pierwsze, zwykle najbardziej oczywiste rozwiązanie. Ostatni etap dotyczy woli działania, a więc jasnego ustalenia, co dana osoba zrobi, kiedy oraz jak potwierdzi realizację zobowiązania.
Whitmore traktuje ten schemat jako mapę, nie jako sztywny scenariusz. Drepot, w praktyce rozmowa może wracać do wcześniejszego etapu, jeżeli cel okazuje się niejasny albo opis sytuacji opiera się na założeniach.
Istotą Grow nie jest mechaniczne odhaczanie liter, lecz utrzymanie odpowiedniej kolejności myślenia.
Rada udzielona na początku często skraca rozmowę, ale może ograniczyć samodzielne rozumowanie pracownika.
Pytania o rzeczywistość i opcje zwiększają szanse, że rozwiązanie będzie dopasowane do kontekstu oraz że jego autor poczuje się za nie odpowiedzialny.
Dlatego model jest użyteczny w zarządzaniu, sporcie i rozwoju osobistym, lecz działa najlepiej wraz ze słuchaniem, ciekawością i brakiem pośpiechu w ocenianiu odpowiedzi.
Po drugie, świadomość i odpowiedzialność są ważniejsze niż gotowe rady menedżera. Książka opiera coaching na dwóch powiązanych zasadach: świadomości i odpowiedzialności.
Świadomość oznacza dokładniejsze dostrzeganie własnej sytuacji, zachowań, emocji, ograniczeń oraz konsekwencji wyborów.
Odpowiedzialność oznacza, że osoba coachowana zachowuje autorstwo decyzji i działań.
Według Whitmora trwała poprawa wyników jest mniej prawdopodobna, gdy przełożony stale diagnozuje problem i podaje rozwiązanie, nawet jeśli jego rada jest merytorycznie trafna.
True rozróżnienie wyjaśnia, dlaczego coaching nie jest tym samym co instruktaż, mentoring lub zarządzanie kryzysowe.
Instrukcja bywa konieczna. Gdy pracownik nie zna procedury, bezpieczeństwo jest zagrożone albo trzeba szybko przekazać specjalistyczną wiedzę.
Coach nie udaje wtedy, że nie zna odpowiedzi.
Jednak w sytuacjach, w których człowiek ma kompetencje lub może je rozwinąć, pytania pomagają mu samodzielnie nazwać problem i wybrać drogę działania.
Taka rozmowa buduje zdolność uczenia się także po jej zakończeniu. Autor podkreśla przy tym znaczenie prawdziwego słuchania.
Pytanie nie powinno być ukrytą sugestią ani metodą skłonienia rozmówcy do przyjęcia z góry ustalonej decyzji. Ma poszerzać uwagę, a nie testować posłuszeństwo.
Właśnie dlatego coaching wymaga od lidera rezygnacji z części potrzeby kontroli oraz gotowości do uznania, że inni mogą dojść do wartościowych wniosków własną drogą. Po trzecie, przywództwo coachingowe odchodzi od kontroli, lecz nie rezygnuje z wymagań. Whitmore przeciwstawia coaching tradycyjnemu stylowi dowodzenia,
w którym menedżer głównie wydaje polecenia, sprawdza wykonanie i koryguje błędy.
Nie twierdzi jednak, że lider ma przestać wyznaczać kierunek lub obniżyć standardy. Zmienia się przede wszystkim sposób osiągania wyników. Lider coachingowy jasno komunikuje oczekiwania, lecz włącza ludzi w ustalanie celów, analizę problemów i wybór działań.
Dzięki temu odpowiedzialność nie pozostaje wyłącznie po stronie przełożonego. To podejście ma znaczenie zwłaszcza w pracy wymagającej wiedzy, współpracy i adaptacji.
Gdy zadania są złożone, osoba najbliżej problemu często dysponuje informacjami, których nie ma kierownik.
Rozmowa coachingowa może wydobyć tę wiedzę i zmniejszyć zależność zespołu od ciągłych decyzji jednej osoby.
Jednocześnie wymaga ona zaufania, bezpieczeństwa w rozmowie oraz konsekwencji w rozliczaniu uzgodnionych działań.
Samo zadawanie pytań bez późniejszego sprawdzenia ustaleń byłoby unikaniem odpowiedzialności przez lidera.
Książka przedstawia coaching jako element kultury organizacyjnej, a nie wyłącznie format spotkań jeden na jeden.
Jeśli firma nagradza tylko szybkie odpowiedzi szefa, a karze za otwarte mówienie o błędach, model Grove pozostanie techniką bez realnego wpływu.
Aby coaching działał szerzej, codzienne praktyki muszą wspierać dialog, uczenie się i odpowiedzialne podejmowanie decyzji.
Po czwarte, emocjonalna inteligencja decyduje o jakości pytań i relacji coachingowej. W książce pytania są ważne, ale ich skuteczność nie wynika z gotowej listy sformułowań.
Autorzy wiążą coaching z emocjonalną inteligencją, czyli m.in. zdolnością rozpoznawania własnych reakcji,
uważnego odbioru drugiej osoby i zarządzania rozmową bez dominowania nad nią.
Menedżer może znać model Grove, a mimo to prowadzić rozmowę nieskutecznie, jeśli słucha tylko po to, by znaleźć błąd, przerywa albo używa pytań jako zakamuflowanej krytyki.
Samowiedza lidera ma szczególne znaczenie w chwilach napięcia. Kiedy wynik jest słaby lub termin zagrożony, naturalnym odruchem bywa przejęcie zadania i wydanie poleceń. Czasem jest to uzasadnione, lecz automatyczne reagowanie w ten sposób odbiera pracownikowi okazję do analizy oraz uczenia się.
Coachingowa postawa polega na rozpoznaniu własnej potrzeby natychmiastowej kontroli i świadomym wyborze bardziej rozwijającej interwencji, o ile warunki na to pozwalają.
Równie ważny jest szacunek dla perspektywy rozmówcy.
Coach nie musi akceptować każdej interpretacji, ale powinien stworzyć warunki, w których można uczciwie opisać fakty, wątpliwości i przeszkody.
Dopiero na tej podstawie możliwe są dobre decyzje. Książka pokazuje więc, że narzędzia coachingowe mają sens tylko w relacji opartej na zaufaniu, obecności i odpowiedzialnym dialogu, a nie w pozorowanej uprzejmości. Na koniec.
Szóste wydanie przenosi coaching z rozmów indywidualnych do kultury pracy. Szóste wydanie zachowuje klasyczne fundamenty Whitmore'a, ale mocniej osadza je w realiach współczesnego miejsca pracy. Autorzy odnoszą coaching do organizacji działających w warunkach szybkiej zmiany,
pracy hybrydowej oraz rosnącego oczekiwania, że firma będzie dbała nie tylko o krótkoterminowy wynik, lecz także o trwałość działania i sens pracy.
Nie oznacza to porzucenia koncentracji na wynikach. Chodzi raczej o pytanie, w jaki sposób wyniki powstają i czy organizacja rozwija zdolność ludzi do samodzielnego działania.
Derpi w tym ujęciu coaching nie powinien być zarezerwowany dla kadry najwyższego szczebla ani uruchamiany wyłącznie wtedy, gdy pojawia się problem z efektywnością.
Może być obecny w spotkaniach zespołu, rozmowach o priorytetach, informacji zwrotnej i planowaniu rozwoju. Rozszerzenie skali stawia jednak większe wymagania organizacji.
Liderzy potrzebują praktyki, a nie jednorazowego szkolenia.
Systemy oceny i cele powinny wspierać odpowiedzialność, zamiast premiować wyłącznie indywidualne bohaterstwo lub bezrefleksyjne wykonywanie poleceń.
Nowe przykłady i odwołania do badań mają wzmacniać praktyczny wymiar tej tezy.
Najcenniejsze pozostaje jednak rozróżnienie między wprowadzeniem techniki a zmianą sposobu zarządzania.
Firma może nauczyć ludzi akronimu Grove, lecz kulturę coachingową tworzy dopiero wtedy, gdy pytanie, słuchanie i wspólne uczenie się stają się normalną częścią pracy. Podsumowując,
Coaching for Performance będzie szczególnie wartościowa dla menedżerów, liderów zespołów, specjalistów HR i początkujących coachów,
którzy potrzebują zarówno jasnego modelu rozmowy, jak i szerszego uzasadnienia dla zmiany stylu przywództwa.
Skorzystają z niej także doświadczeni praktycy, jeśli chcą wrócić do podstaw i sprawdzić, czy nie sprowadzili coachingu do zestawu rutynowych pytań.
Książka nie obiecuje, że każdą trudność rozwiąże jedna rozmowa.
pokazuje raczej, jak budować warunki, w których ludzie lepiej rozumieją swoje cele, samodzielnie analizują sytuację i konsekwentniej realizują uzgodnione działania. Jej praktyczną korzyścią jest model GROW, łatwy do zapamiętania i stosowania w rozmowach o zadaniach, rozwoju oraz problemach.
Korzyść intelektualna jest szersza, ponieważ Whitmore podważa założenie, że dobry lider to przede wszystkim osoba z największą liczbą odpowiedzi.
Zamiast tego opisuje przywództwo jako tworzenie świadomości, odpowiedzialności i przestrzeni do uczenia się.
Ta perspektywa pomaga rozsądnie odróżniać coaching od mentoringu, instruktażu i zwykłego delegowania.
Na tle wielu poradników o zarządzaniu książka wyróżnia się trwałym połączeniem prostego narzędzia z konsekwentną filozofią pracy z ludźmi.
Nie ogranicza się do komunikacyjnych trików ani do abstrakcyjnych haseł o empatii.
Łączy wymagania dotyczące wyników z autonomią pracownika, a w szóstym wydaniu rozszerza tę ideę na kulturę całej organizacji.
To właśnie czyni ją ważnym punktem odniesienia w literaturze coachingowej.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Sir John Whitmore, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.